Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Jak radziły sobie porty w pierwszej połowie roku? Jakich wyników możemy oczekiwać? Przy okazji przetarg na port zewnętrzny w Gdyni wydłużony, a terminal 5 Baltic Hub coraz bliżej ukończenia. Pierwsza moc popłynęła z farmy wiatrowej Orlenu, a w Gdańsku będzie drugi pływający terminal LNG. Polska energetyka coraz bardziej niezależna, jakie dla nas wartości dodane. I wielki kontenerowiec wpłynie do portu Gdynia, a Gdańsk zyskał połączenie promowe ze Szwecją. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Trwają wakacje, ale jak to wiadomo, porty pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc my nie o wakacjach, a o pracy portów i o tym, co się u państwa dzieje. No i właśnie, sytuacja na świecie łatwa nie jest. W cieśninie Ormus raz blokada, raz jej nie ma. To wpływa na ogólnoświatowy handel morski. Wcześniej były problemy z rejsami przez kanał Suezki, a taki Huti na Morzu Czerwonym, trochę o tym już nie mówię. Mówi się, ale prawdopodobnie, czy ja przypuszczam, że tamte ataki do końca pewnie tak nie ustały i przepływanie przez kanał Suezki też pewnie nie jest tak proste, jak było przed pandemią. No i mamy półrocze za nami, pojawiają się pierwsze, myślę, że już szacunkowe jeszcze dane u państwa za pierwsze półrocze, bo tamte kwartalne to pewnie już były, no ale przywołam kwartalne dla słuchaczy. Port Gdynia w pierwszym kwartale tego roku obsłużył łącznie 6 milionów 600 tysięcy ton ładunków. Wynik oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Port Gdańsk zwiększył przeładunki, też dane za pierwszy kwartał, do poziomu prawie 21 milionów ton. To wzrost o ponad 13,5% rok do roku. No to chciałam podpytać panów już o te takie bardziej wam znane dane, jak tam ta sytuacja wygląda po pierwszym półroczu. Czy możemy mówić, możemy zdradzać.
Tak, oczywiście.
Piotr Gorzyński.
Mamy już dane nieszacunkowe, ale dane pewne i bardzo konkretne po pierwszym półroczu. Wzrost przeładunków w porcie Gdynia to jest poziom około 3,5% właśnie po całym pierwszym półroczu. Przeładowaliśmy ponad 13,5 miliona ton ładunków i tutaj chciałbym wyrazić swoją satysfakcję z tego oto faktu, że bardzo dobrze radzą sobie w porcie Gdynia ładunki masowe, z którymi mieliśmy choćby w roku ubiegłym nieco problemów. Bardzo ładnie zaczęło się nam przeładowywać zboże. Przeładowaliśmy o 300 tysięcy ton więcej zboża w tym pierwszym półroczu, co stanowi około 14% przyrost w stosunku do roku 2025, ale również inne ładunki masowe. Przeładowywaliśmy cement luzem, kamień wapienny, a przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, przeładowaliśmy więcej paliw płynnych. Przypomnę, że port Gdynia przeładowuje tylko i wyłącznie paliwa, nie przeładowujemy ropy naftowej, to domena naftoportu w porcie gdańskim. Natomiast w porcie Gdynia udało nam się przeładować 100 tysięcy ton więcej paliw w pierwszym półroczu, co daje dużą satysfakcję i potwierdza fakt, czy projekt rozbudowy naszego nabrzeża paliwowego jako kierunek słuszny. To jest rodzaj ładunków, który na pewno będzie w najbliższych latach rósł. Ostatni element, czy ostatnia grupa towarów, to są towary RORO, towary promowe. Tutaj również notujemy wzrosty, zanotowaliśmy około 400 tysięcy ton więcej tego typu przeładunków i to znowu wielka satysfakcja, bo to również kierunek, w którym port Gdynia chce się rozwijać. Przypomnę, że zawijają do nas największe rorowce, jakie pływają po Bałtyku, z linią ładunkową ponad 5-kilometrową. I tutaj również planujemy projekty inwestycyjne, które będą miały tę efektywność przeładunków tego typu zwiększać.
Port Gdańsk, no Port Gdynia pięknie, Port Gdańsk pewnie też pięknie. Alan Aleksandrowicz.
Tak, również mam dobre wiadomości. Po pierwszym półroczu odnotowaliśmy 9% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2025. Tak jak przyzwyczailiśmy już wszystkich, te dwie główne grupy ładunkowe to przede wszystkim paliwa i kontenery. Na poziomie kontenerów to wzrost jest nawet na poziomie ponad 22%.
No to niesamowity.
To jest bardzo duży wzrost. Pamiętam, że tak przygotowywaliśmy się do osiągnięcia 3 milionów TU w roku 2030. No, wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie to już ponad 3 miliony TU, a więc jest tu bardzo duże przyspieszenie. Z takich innych grup towarowych, gdzie są widoczne wzrosty, no to węgiel i tutaj mamy ponad 4 miliony ton, 4,3 miliona ton po pierwszym półroczu w stosunku do 2,8 w zeszłym roku. Ciekawe, że w końcu również i u nas odbiło się zboże, bo zazwyczaj w ostatnim okresie notowaliśmy spadki wolumenów zboża. Tutaj mamy wzrost o 13%. No i z takich ciekawych grup, tak bym to nazwał, ładunkowych, to duży wzrost przeładunków drewna o 178%, czy chociażby rudy. Także generalnie sytuacja wygląda dobrze albo nawet bardzo dobrze.
No to można powiedzieć, że bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w geopolityce na świecie i jak mogłoby to wpływać na to, co się dzieje w portach, to można było się spodziewać, że będzie słabiej właśnie z tego powodu. A tutaj widać, że sytuacja na przykład w ciśnienie Ormus w przypadku portu Gdańsk chyba wpływa na takiej zasadzie, że u was rozwija się kwestia przeładunków paliw, bo bierzemy paliwa z innych kierunków niż cieśnina Ormus, a jak powstanie drugi pływający terminal, z kolei gazowy LNG, no to będzie zapotrzebowanie też europejskie. Ale też do terminalu wrócimy za moment. Są też u państwa inwestycje, te, które trwają i te, które dopiero będą. No i Port Gdynia chciałam podpytać, bo pojawiła się ważna informacja, że postępowanie na wybór partnera prywatnego dla projektu portu zewnętrznego. Tutaj zmiana terminu, otwarcie ofert 30 września miało nastąpić w lipcu. Skąd ta zmiana, panie prezesie?
Tak, to jest bardzo trudny, skomplikowany projekt, który wymaga bardzo wielu uzgodnień z naszymi potencjalnymi partnerami biznesowymi w tym projekcie. W wyniku tychże ustaleń w ostatnim czasie, przypomnę tylko, proponowaliśmy termin połowy lipca jako termin spływu, ostateczny termin spływu ofert. Jeden z naszych partnerów wystosował skargę do Krajowej Izby Odwoławczej na ten termin. Nie mieliśmy innego wyjścia. W takim wypadku musieliśmy ten termin wydłużyć. Ten ostateczny termin to jest 30 września. Zakładamy, że jest to już wystarczający termin, aby wszystkie te ustalenia, które poczyniliśmy, mogły zostać przez naszych partnerów w sposób właściwy rozważone i będą oni gotowi po prostu, żeby przygotować ostateczną ofertę. Z tego wynika konieczność wydłużenia tego terminu do 30 września.
No to mam nadzieję, że jak się spotkamy w październiku, to już będziemy wiedzieli, co dalej, jakie losy.
Też mam taką nadzieję.
Portu zewnętrznego i trzymam kciuki. W porcie Gdańsk terminal T5 w Baltic Hub powoli na ukończeniu.
No nie ma alternatywy, dlatego że tak jak pamiętamy, projekt ten jest finansowany głównie, tak, jeżeli chodzi o źródło finansowania z Krajowego Planu Odbudowy, są też pożyczki PFR-u. Rozliczenie musi nastąpić w tym roku do jesieni, a zakończenie do końca sierpnia. A więc tak naprawdę to jest ostatnia prosta już przygotowania do powoli zakończenia tej inwestycji. Bardzo się cieszymy, że inwestycja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Ta inwestycja i inne, które są realizowane na obszarze portu, zarówno przez nas, jak i naszych operatorów, a także operatorów zewnętrznych, jak FSRU, przez Gaz-System, rozbudowa naftoportu, duże inwestycje w obszarze portu wewnętrznego. To wszystko diametralnie zmieni pozycję portu, ale też i charakter portu, coraz bardziej przesuwając ten akcent na port w rozumieniu dużego hubu energetycznego.
No właśnie, energetyka, to słowo powraca do nas jak bumerang, a wracając jeszcze do portu zewnętrznego, dlaczego jest nam potrzebny? Myślę, że warto o tym mówić, warto to też powtarzać i tłumaczyć, bo są też osoby, które wychodzą z założenia, że port i tak działa, więc po co jeszcze jakiś port zewnętrzny i po co jeszcze jakieś nakłady?
Tak, ja przypomnę tylko, że Gdynia, tak naprawdę port Gdynia jest bardzo ściśle otoczony tkanką miejską. Nie ma możliwości rozwoju portu Gdynia w organiczny sposób, korzystając z takiego naturalnego zaplecza terenowego. Po prostu Gdynia takiego zaplecza nie posiada. Jedynym wyjściem w kierunku rozwoju portu Gdynia jest budowanie sztucznej wyspy, czyli portu, mówiąc krótko, portu zewnętrznego. Jest to, mówiąc krótko, być albo nie być dla portu Gdynia. Jeżeli Gdynia portu zewnętrznego nie wybuduje, no to niestety będzie miała bardzo ograniczone możliwości rozwoju. Stąd ta nasza determinacja, stąd ta niejako pieczołowitość przy realizacji tego projektu, ten długi okres przygotowania tego projektu. Jest on bardzo ważny i jesteśmy zdeterminowani, żeby projekt portu zewnętrznego doprowadzić do końca.
To wynika też z tego, żeby przyjmować jak największe statki, które mogą wpłynąć na Bałtyk. I znaczy, to też ma swoje ograniczenia, bo to jest kwestia, jak one będą mogły przepłynąć przez cieśniny duńskie. Nie wszystkie wielkie jednostki będą mogły tamtędy wpływać. Kwestia jest tylko taka, żeby te, które rzeczywiście pojawią się na Bałtyku, mogły wpływać do naszych portów. A jeszcze wracając do Baltic Hub, ten terminal T5, no to nie powiedzieliśmy, że on jest budowany na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. No i właśnie, jaka przyszłość też tego terminala, bo zakładamy, że budowa farm wiatrowych na Bałtyku też w pewnym momencie się zakończy. Czy są jakieś plany, jakie są plany na przyszłość tego terminala?
Założenie tego projektu jest takie, że po zakończeniu tego dużego programu inwestycyjnego, który pewnie potrwa do 10 lat, a może trochę dłużej, i obsługi całej logistyki z tym związanej, terminal zostanie przekształcony jako kolejny etap, kolejny terminal Baltic Hub, czyli terminala kontenerowego. Operatorami teraz tego terminala, T4, my tak nazywamy, terminala instalacyjnego, jest PGE i Ørsted. Niemniej ta logistyka związana z budową farm wiatrowych, a może nie tylko samych farm wiatrowych, również innych inwestycji, które wymagają transportu ponad gabarytów, liczymy, że będzie również odbywać się na potrzeby innych podmiotów i operatorów. Wiemy, że Ocean Wind też chciałby korzystać przy realizacji swoich projektów. Być może w jakim zakresie również budowa elektrowni jądrowej będzie wykorzystywała ten terminal. Także przez przynajmniej 10 lat na pewno to będzie duże zaplecze logistyczne dla tych wszystkich inwestycji dziejących się teraz na Morzu Bałtyckim. Generalnie cały port przekształca się w takie duże zaplecze logistyczne, bo port to chociażby też i część portowa. Widzimy, ile tej całej logistyki jest ulokowanej chociażby na wyspie Ostrów i cały czas tych przestrzeni brakuje. To przed nami też jest taka duża dyskusja, gdzie finalnie tworzyć te całe zaplecze logistyczne z dostępem do nabrzeża, tak? Bo to jest warunek, żeby w tej logistyce offshore'owej móc te funkcje również lokować.
A jakie są pomysły w tej materii?
Na pewno głównie obszary Wyspy Ostrów i stoczniowe i te miejsca, gdzie ten ruch statków nie jest duży. No, nasza główna funkcja to jednak jest przeładunkowa, która wymaga dużej rotacji przy nabrzeżu, a specyfika takich miejsc, jak chociażby widzimy to w Świnoujściu, jeżeli chodzi o terminal Orlenu, powoduje, że ta rotacja statków jest mniejsza, tak? Czasami po prostu nic nie ma przy nabrzeżu, a jeżeli statki się pojawiają, to cały cykl ładowania, rozładowywania trwa długie dni. A więc muszą to być dedykowane miejsca tam, gdzie ten ruch statków jest mniejszy.
No właśnie.
I oczywiście całe duże zaplecze składowe o bardzo wymagających parametrach.
No właśnie, to też rozmawialiśmy troszkę przed audycją na ten temat, o ile w portach trwają inwestycje, zarządy myślą bardzo dalekosiężnie, wychodzą do przodu z pomysłami, jak dostosować porty do tego, co może nastąpić w światowej gospodarce też. To jak wygląda kwestia, właśnie do portów przypływają towary, ale trzeba je rozwieźć dalej w głąb kraju, za granicę i tak dalej. Więc jak tutaj rozwijają się inwestycje, albo możliwości inwestycyjne i też jakieś obietnice ostatnio były poczynione dotyczące linii kolejowych, żeby te wszystkie towary wyprowadzać bez korków z portu przez miasta dalej.
Tak, w przypadku Gdyni to już na szczęście nie obietnice, ale twarde fakty. Przypomnę, że ogłoszono możliwość gwarancji środków na budowę drogi czerwonej 4,5 miliarda złotych. Droga czerwona, przypomnę, to bardzo kluczowa dla portu Gdynia droga, stanowiąca alternatywę do obecnego połączenia z drogami krajowymi portu Gdynia. W lutym tego roku Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad wystąpiła o pozwolenie środowiskowe w zakresie tej drogi. Mamy nadzieję, że uzyska to pozwolenie do końca roku i w ślad za tym rozpisany będzie przetarg na wykonawstwo tej drogi. Jest to bardzo, bardzo ważny element. Przypomnę, że dyskusja na temat Drogi Czerwonej trwała latami. W tym roku mamy już pierwsze twarde fakty i decyzje dotyczące budowy tej drogi. Co do kolei, to jest projekt tak zwanej trasy 201, czyli trasy, która komunikowałaby Gdynię kolejowo z pominięciem Gdańska. Przypomnę, że w chwili obecnej rywalizujemy z portem Gdańsk o tory, jak chodzi o transport w głąb Polski. Po realizacji projektu trasy 201, bo taką ona nosi nazwę, port Gdynia będzie posiadał, tak jak powiedziałem, alternatywę, transport kolejowy realizowany przez Bydgoszcz i komunikujący w sprawny sposób port Gdynia z zapleczem. Tak więc wracając do tego, o co pani redaktor zapytała, to już nie obietnice, to już są twarde fakty i projekty, które trwają i mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat będą zrealizowane.
A z portu Gdańsk jak to wygląda?
Dla nas tą arterią kluczową dla naszego rozwoju to oczywiście nowe połączenie kolejowe, a tak naprawdę kolejowo-drogowe. Wiemy, że ta infrastruktura, o której myśleliśmy jeszcze 10 lat temu, że zapewni nam bezproblemową obsługę komunikacyjną, transportową portu, czyli połączenie z drogą S7, z obwodnicą Południową i Trójmiasta, czy chociażby tunel pod Martwą Wisłą, że ta infrastruktura się już wypełniła. My musimy przede wszystkim zwiększać wolumeny towarów, które wyjeżdżają na torach. Baltic Hub planuje też bardzo dużą rozbudowę akurat tej infrastruktury kolejowej. Musimy też również mieć alternatywę, jeżeli chodzi o połączenie drogowe, czyli trasę Sucharskiego i most Wantowy. Tu przygotowywany jest teraz przetarg na wybór wykonawcy dla pierwszego etapu prac projektowo-studialnych. Najbliższe lata to będą te prace również bardzo kosztowne, tak? Bo żeby połączyć port czy z główną arterią kolejową, czy z trasą z drogą S7, konieczne będzie przekroczenie po raz kolejny Martwej Wisły. Pewnie w formie tunelu, bo również na Martwej Wiśle po uruchomieniu morskiego terminala przeładunkowego Orlenu ten ruch wzrasta. A więc będzie to duże przedsięwzięcie, najpierw projektowe, a potem realizacyjne.
Ważny moment w porcie Gdynia. Między 19 a nawet 22 lipca do portu zawinie w Gdyni kontenerowiec długi na 400 metrów, czy niemal pół kilometra długości, a z Gdańska uruchomiono rejsy promowe do Szwecji. Ale zacznijmy od kontenerowca. Panie prezesie, to historyczny moment.
Tak, to bez wątpienia historyczny moment, gdyż jednostkę o tych parametrach o długości 400 metrów będziemy gościli w porcie Gdynia po raz pierwszy. Ja przypomnę, że jednostka tego typu może się pojawić w porcie Gdynia, ponieważ zakończyliśmy dość długo trwający, skomplikowany projekt polegający na poprawie dostępu od strony morza do portu Gdynia. Otóż pogłębiliśmy tor podejściowy, pogłębiliśmy kanały wewnętrzne portu i wreszcie pogłębiliśmy i wzmocniliśmy akwen przy nabrzeżu helskim. Pogłębiliśmy akwen i wzmocniliśmy nabrzeże helskie, bo właśnie tamten duży kontenerowiec będzie cumował. Takim kluczowym elementem tego projektu było również powiększenie obrotnicy, która pozwala na obracanie statków tej długości obecnie w porcie Gdynia. Tak, celem tego projektu było właśnie umożliwienie wpływania największych statków, które mogą wchodzić na Bałtyk. Zresztą nie tylko kontenerowców, bo mówimy o kontenerowcu, ale tak naprawdę pogłębienie portu sprawiło, że możemy przyjmować również największe masowce, które wchodzą na Bałtyk. Kilka tygodni temu spotykaliśmy się w bałtyckim terminalu kontenerowym, miejscu, gdzie ten wielki kontenerowiec będzie przycumowany, aby zainaugurować pracę dwóch nowych suwnic, największych suwnic, jakie port Gdynia i w ogóle Bałtyk posiada. Są to suwnice, które są skonstruowane do obsługi właśnie tych wielkich kontenerowców. No i zwieńczeniem tego całego projektu jest właśnie przybycie tej jednostki, czyli mamy przygotowany przez port Gdynia, mamy przygotowaną infrastrukturę. Bałtycki terminal kontenerowy zainwestował w nowe suwnice, które są w stanie obsługiwać tak wielkie statki. I w końcu mamy ten wielki statek, który będzie ostatecznym dowodem na to, że projekt zakończył się sukcesem.
A potem będą wpływały kolejne, tak duże?
Tak, oczywiście, na to liczymy. No, to jest pierwszy i liczymy na to, że on w ślad za nim będą oczywiście pojawiały się kolejne statki tej wielkości.
Takie statki do portu Gdańsk wpływają już od jakiegoś czasu. Ale my z kolei o innej rzeczy, czyli uruchomienie połączenia z Gdańska do Szwecji. Kiedyś ono było, potem przestało działać, teraz mamy ponownie. No i chciałam podpytać, jakie wartości dodane z uruchomienia tego połączenia, bo tam zdaje się 6 rejsów w tygodniu, to jest sporo. No to znaczy, że musi być zapotrzebowanie na takie rejsy. Alan Aleksandrowicz.
Tak, z informacji od przewoźnika wynika, że zainteresowanie jest bardzo duże, żeby nie powiedzieć, że przekraczające
możliwości,
wstępne, tak, oczekiwania. Cieszy przede wszystkim powstanie marki Polska i spółki, która tak naprawdę integruje ofertę na Morzu Bałtyckim
trzech polskich przewoźników.
Tak, czyli PZB, PZM i Euroafryki. Dzięki temu z Polski mamy możliwość, wykorzystując te jednostki akurat w gestii marki Polska i tego całego sojuszu, mamy możliwość popłynąć zarówno do Isztat, jak i do Göteborga, do Trelleborga i do Nynäshamn. Karskam, Karskam. Tak. Ruszyło połączenie z Karskam. Oczywiście najbardziej tak ciekawe jest dla osób, które chciałyby zwiedzać południową Szwecję. Dla nas ważne są te możliwości przede wszystkim nowej obsługi ładunkowej. Jeden prom jest dostosowany stricte do obsługi towarowej, drugi prom to jest prom typu ROPAX, nasze nabrzeże Westerplatte i terminal pasażerski Westerplatte jest przygotowany do obsługi promów i obsługi promów typu ROPAX i obsługi towarowej. To dla nas jest pewien wyznacznik kolejnych planów rozwojowych. Chcielibyśmy rozwijać infrastrukturę na tym nabrzeżu i w okolicy, tak abyśmy mogli przyjmować większe jednostki przede wszystkim, ale też rozwinąć całą infrastrukturę kolejową obsługującą terminal Westerplatte. Także ważne połączenie. Obserwujemy też to, co się dzieje w Chinach, chociażby w Wuhan, czyli tym dużym śródlądowym porcie chińskim, skąd w zeszłym roku uruchomiono połączenia kolejowe. Tam ponad 1100 pociągów wysłano, prawie 84 tysiące TU. One głównie teraz kursują do Hamburga i Duisburga. Takie dedykowane połączenia kolejowe obsługują z kolei Helsinki i porty skandynawskie, wykorzystując też nasze Małaszewicze. Chcielibyśmy również znaleźć się na mapie tych połączeń. Dzięki temu połączeniu pomiędzy Gdańskiem a Karskam.
No to trzymamy kciuki. To widać, że każda decyzja jest związana z dalekosiężnym spojrzeniem i obserwacją tego, co dzieje się w branży, nie tylko tutaj u nas w Europie, w kraju, ale na świecie. I widzą państwo, słyszą państwo, jak te wszystkie sprawy są ze sobą połączone. A jeśli jeszcze mówimy o sprawach morskich, to też o energetyce związanej ze sprawami morskimi, bo w Gdańsku stanie drugi pływający terminal LNG. Będzie to komercyjny projekt, natomiast w ubiegły piątek stacja elektroenergetyczna Choczewo przyjęła pierwszą moc z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To też chciałam panów zapytać o wartości dodane i to też polska energetyka staje się coraz bardziej niezależna. Jakie wartości dodane dla naszej gospodarki, też dla gospodarki morskiej, czy na pracy portów, to jakoś też się odbije?
Oczywiście te wszystkie projekty, pierwszy prąd naszych farm wiatrowych mają ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, również dla portów. Ja natomiast chciałbym się bardziej skoncentrować na innym segmencie przyszłości polskiej energetyki, dlatego że akurat tak się złożyło, że Gdynia, jak chodzi o projekty offshore, to w nich nie uczestniczy. Uczestniczymy od dawna w projektach onshore'owych. Gdynia przeładowuje elementy wież wiatrowych, ale właśnie typu onshore, lądowych, dokładnie tak. Natomiast bardzo mocno staramy się zaznaczyć swoją rolę, jak chodzi o energetykę jądrową. Ja przypomnę, że port Gdynia w zeszłym roku odzyskał teren, który znajduje się przy nabrzeżu indyjskim. Znajduje się tam hala montażowa i w tym roku podpisaliśmy umowę na dzierżawę tego terenu z firmą ZKS Ferum, polski podmiot będący w większości własnością Polskiego Funduszu Rozwoju. Spółka ZKS Ferum jest spółką, która będzie wykonywała elementy, wielkogabarytowe elementy stalowe dla naszej przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie. Będą one transportowane właśnie z nabrzeża indyjskiego, prawdopodobnie pontonami do nabrzeża przy naszej przyszłej elektrowni jądrowej, więc no, znaczenie tych konstrukcji jest bardzo wielkie i bardzo się cieszymy, że ta firma właśnie znalazła miejsce na terenie portu Gdynia i tam będzie realizowała te ważne projekty.
Z drugiej strony mamy terminal LNG, który w porcie Gdańsk będzie drugi.
Tak, to zwiększy zdolności regasyfikacyjne, tak, i przeładunkowe do poziomu z 6 miliardów metrów sześciennych, jeżeli chodzi o import gazu, do 12 miliardów metrów sześciennych. Właśnie się zakończyła procedura open season w gaz systemie. No, inwestycja, która, tak jak wspomniałem, diametralnie też zmieni funkcjonowanie portu. Też od strony chociażby stref bezpieczeństwa, tak, które trzeba ustanowić dla tego obszaru. Wprowadzić nową infrastrukturę portową, zarządzać utrzymaniem akwenów. Inwestycja, która przebiega w sposób imponujący, tak, bo widzimy chociażby te całe zaplecze logistyczne na Wyspie Ostrów, jeżeli chodzi o pale. Tam składowane, przygotowywane są pale już dla tej części typowo, jak my to nazywamy, jetty, czyli już tego nabrzeża dalbowego. Równocześnie oczywiście trwają prace nad falochronem i to też widać w porcie północnym, w tym obszarze, gdzie są przygotowywane te wszystkie elementy w naszym basenie roboczym. Także oprócz tego, że Pomorze jest wielkim teraz centrum budowy, a w przyszłości energetycznym kraju, dla portów tym głównym zadaniem jest przede wszystkim obsługa całej tej logistyki. To z jednej strony obowiązek, no ale też i dochody dodatkowe dla portów, chociażby z opłat portowych. Także tych projektów jest bardzo dużo. U nas zapleczem produkcyjnym dla offshore'u jest Baltic Towers i Grupa Przemysłowa, ale też wiele, wiele innych podmiotów.
No to dzieje się bardzo dużo. A na koniec sprawa niemorska, chociaż na morskiej sprawy może mieć wpływ. W Warszawie powstanie Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmujący się bezpieczeństwem i technologiami dual use. To ogłosili w poniedziałek premier oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Minister finansów z kolei zapowiedział, że powołany będzie wart 500 mln fundusz na rozwój branży kosmicznej. No i wybrana Warszawa. Szkoda, że nie Gdańsk, nie właśnie nasz region.
No cóż, nie mamy na to wpływu, natomiast bardzo ważne jest to, o czym pani redaktor wspomniała. Otóż to, że działalność ESA będzie miała duży wpływ na branżę morską. Działalność ESA będzie koncentrowała się na bezpieczeństwie, odporności oraz technologiach podwójnego zastosowania. To dla nas bardzo ważne. Ja przypomnę, że port Gdynia jest portem dual use właśnie, portem podwójnego przeznaczenia. Wszystkie projekty, które obecnie realizujemy, czy będziemy realizować, są rozważane właśnie w kategoriach podwójnego zastosowania, również militarnego. Więc bardzo, bardzo nas cieszy to, że to właśnie będzie również przedmiotem zainteresowania ESA. Jak rozumiemy, również Centrum Kosmiczne będzie zajmowało się rozwiązaniami w obszarze zarządzania kryzysowego, choćby pewnej analizy zagrożeń. To są bardzo ważne elementy, szczególnie w obecnej sytuacji. Takich badań i takich projektów bardzo potrzebujemy, szczególnie jak chodzi o kwestie pozycji, które statki muszą określać, aby w sposób właściwy manewrować. Przypomnę oczywiście, że my opieramy się na systemie GPS, który w istocie jest również systemem kosmicznym, bo opiera się na satelitach. Port Gdynia posiada posiada dodatkowy system, który powoduje, że posiadamy o wiele bardziej dokładną pozycję. Ja przypomnę, że system GPS daje dokładność na poziomie metrów. Nasz system RTK, bo taką nosi nazwę, pozwala na określanie pozycji z dokładnością do pojedynczych centymetrów. Potrzebujemy tego dlatego, że właśnie manewrowanie wielkimi statkami, o których wspominałem przed chwileczką, wymaga takiego systemu w bardzo specyficznych warunkach portu Gdynia, mianowicie pewnej szczupłości akwenów do
duża
manewrowania
precyzja.
Właśnie. I taki system jest nam bardzo potrzebny, żeby w sposób bezpieczny takimi dużymi statkami manewrować. Więc wszystkie działania, które będą prowadziły do tego, żeby te nasze systemy nawigacyjne były bardziej odporne, niezawodne, a tym, jak rozumiem, będzie się również zajmowało Centrum Kosmiczne, są dla nas bardzo ważne.
No cóż, temat mi bliski, bo gdzieś miałem okazję być i wspierać ten proces i przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Potem pracowaliśmy
dzielnie
nad nowym centrum operacyjnym, które nie zostało, mam nadzieję, jeszcze zrealizowane w Gdańsku. Pojawił się też akcelerator Europejskiej Agencji ESA-BIG. Tak. No i ośrodek chociażby monitorowania Morza Bałtyckiego, który będzie tworzony razem z Politechniką Gdańską. Tak po cichu liczyłem, że mamy szansę, ale jak to się mówi, Roma locuta causa finita, teraz ESA locuta causa finita, decyzja zapadła. Oczywiście Warszawa ma potężne też zaplecze naukowe. Liczymy, że tak jak to było przy ogłoszeniu, no będzie realizowany ten program integracji
sieci miast.
Tak, sieci miast, które mają zaplecze naukowe. Dla nas oczywiście z punktu widzenia portu obszarem to przede wszystkim dostęp do danych satelitarnych. I dla pozycjonowania statków, i dla żeglugi w przyszłości autonomicznej, dla całej ochrony i monitorowania chociażby infrastruktury krytycznej.
No to bardzo dużo się dzieje, jak słyszą Państwo, nie tylko w naszych portach, ale generalnie w ogóle Polska weszła do elity kosmicznej i myślę, że należy tak myśleć o tym, a kompetencje i możliwości, jeśli chodzi o naszych inżynierów, mamy naprawdę ogromne. Już wczoraj wspominałam o tym, że oni współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną od lat, także z NASA bierzemy udział w locie naszych urządzeń na Księżyce Jowisza. To są bardzo precyzyjne urządzenia, bardzo nowoczesne. No i jeśli to wszystko będzie mogło się dalej rozwijać i jeszcze będziemy mieli na to pieniądze, no to nic, tylko po prostu przyklaskiwać i z tego korzystać. Więcej już nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.